Cześć słuchaczu, ja jestem Max, a ty słuchasz Bajerów Maxa i czytania autobiografii Benjamina Franklina. Zanim przejdę do piątej części, opowiem ci, co zdarzyło się wcześniej. Benjamin po 7-miesięcznym pobycie w Filadelfii powrócił do domu, gdzie spotkał się z rodziną. Później, przy dezaprobacie ojca co do utworzenia własnego zakładu, wyjechał ponownie z Bostonu i w Filadelfii wraz ze swoim przyjacielem mieszkał. Collins, niestety pijak, stwarzał mu sporo problemów, więc Benjamin musiał radzić sobie sam, pracując u Keimera. Gubernator obiecał mu pomoc w utworzeniu zakładu, chociaż później okazało się być to obietnicą bez pokrycia. A teraz czas na część piątą. Z Keimerem żyłem na dość przyjacielskiej stopie i dobrze się dogadywaliśmy, gdyż nie domyślał się on niczego z moich planów. Utrzymywał on ciągle swój dawny zapał i uwielbiał wszelkie dysputy, więc często dyskutowaliśmy. Ja stosowałem w nich moją metodę Sokratesa, dzięki której często pokonywałem go podchwytliwymi pytaniami, nie mającymi widocznego związku z omawianą sprawą, a jednak stopniowo prowadzącymi do celu, które wprowadzały go w duże zakłopotanie. Tak, że w końcu zawsze, przed udzieleniem odpowiedzi, pytał mnie:
co właściwie zamierzasz wykazać?
Nabrał jednak tak wysokiej opinii o moich zdolnościach dyskutowania, że zaproponował mi, abym został jego wspólnikiem w projekcie założenia nowej sekty. On miał nauczać doktryny, a ja zaś miałem pokonywać w dyskusjach naszych przeciwników, kiedy wyjaśniał mi zasady swojej doktryny. Miałem sporo do nich zastrzeżeń i zaproponowałem mu kilka własnych pomysłów. Keimer nosił długą brodę, gdyż gdzieś w prawie mojżeszowym napisany jest:
nie będziesz przycinał końców swojej brody.
Świętował on także 7 dnia szabat. Te dwa punkty były dla niego najważniejsze. Mnie się nie podobały obydwa, ale przystałem na nie pod warunkiem, że przyjmie on zasadę niespożywania pokarmów zwierzęcych.
Wątpię,
powiedział mi,
że moje zdrowie to wytrzyma.
Zapewniłem go, że wytrzyma i że będzie się nawet lepiej czuł. Zazwyczaj był dużym obżartuchem, więc postanowiłem go trochę przegłodzić. Zgodził się spróbować nowej diety, jeśli będę mu w tym towarzyszył. Tak się stało i stosowaliśmy dietę bezmięsną przez 3 miesiące. Jedzenie dla nas regularnie przygotowywała kobieta z sąsiedztwa, która otrzymała ode mnie listę 40 potraw, które miała dla nas przygotować. Nie było dla niej ani mięsa i ryb, ani drobiu, co tym bardziej mi się podobało z powodu małych kosztów takiej diety. Kosztowała ona poniżej 18 pensów na tydzień dla każdego z nas. Od tego czasu wielokrotnie robiłem sobie takie posty, porzucając dla nich zwyczajną dietę, a później do nich wracałem natychmiastowo, bez żadnych dolegliwości, więc rady, aby czynić to stopniowo, nie wydają mi się prawidłowe. Ja przechodziłem to bez problemu, jednak Keimer źle to znosił i był zmęczony naszym projektem, tęskniąc za egipskim jedzeniem. W końcu zamówił sobie pieczeń wieprzową. Zaprosił mnie i jeszcze 2 znajome kobiety na wspólny obiad. Jednak oczekując na nasze przybycie, nie mógł się oprzeć i zjadł całą pieczeń, zanim zdążyliśmy się zjawić. W tym okresie zalecałem się do panny Reed. Miałem dla niej wielki szacunek i dużo uczucia oraz pewne powody wierzyć, że ona dla mnie też. Jednak byliśmy bardzo młodzi. Ledwie przekroczyliśmy 18 rok życia, a ja wybierałem się w daleką podróż. Jej matka uznała za rozsądne na razie nie posuwać spraw zbyt daleko. Jeśli mielibyśmy się pobrać, będzie na to czas po moim powrocie, gdy rozpocznę własną działalność. Być może uważała moje perspektywy za nie tak dobre, jak ja sam o nich myślałem. Moimi największymi przyjaciółmi byli wtedy sami zapaleni czytelnicy książek: Charles Osborne, Joseph Watson oraz James Ralph. Pierwsi dwaj byli urzędnikami u miejskiego pisarza, czy też notariusza, Charlesa Brogdena. Trzeci pracował u kupca. Watson był bardzo pobożnym, rozsądnym, młodym człowiekiem o wielkiej uczciwości. Pozostali mieli mniej zasadnicze podejście do religii, zwłaszcza Ralph, który podobnie jak Collins był bardzo trudny i nerwowy, co w obu przypadkach spowodowało moje cierpienia. Osborne był rozsądny, prawdomówny, szczery i przywiązany do swoich przyjaciół. Jednak był skory do krytyki, zwłaszcza w sprawach literackich. Ralph był bardzo uzdolniony, miły w obyciu i strasznie elokwentny. Myślę, że nigdy nie znałem lepszego mówcy. Obaj byli wielkimi miłośnikami poezji i sami próbowali tworzyć. Nasza czwórka spędzała wiele czasu na wspólnych niedzielnych spacerach w lesie, niedaleko Schuylkill, gdzie czytaliśmy nasze utwory i dyskutowaliśmy o przeczytanych rzeczach. Ralph chciał studiować poezję, nie wątpiąc, że stanie się znanym twórcą i zarobi na tym fortunę. Uważał on, że nim zostanie się dobrym poetą, należy na początku swojego pisania popełnić jak najwięcej błędów. Osborn starał się mu to wyperswadować, mówiąc, że nie ma on talentu do poezji i doradzając mu całkowite poświęcenie się swojej obecnej pracy. A jeśli będzie pilnie i gorliwie pracował, to pomimo braku kapitału, może kiedyś będzie miał własny interes. Ja popierałem jego zabawy poezją tylko jako sposób na doskonalenie swojego języka. Nic ponadto. W tej sprawie postanowiliśmy, że na nasze następne spotkanie każdy z nas napisze własny utwór i poddamy je wspólnej ocenie, krytyce i poprawkom. Ponieważ chodziło nam wyłącznie o sprawy językowe, wykluczyliśmy własne pomysły i za temat obraliśmy własną wersję psalmu opisującego zstąpienie bóstwa. Gdy nadszedł czas spotkania, Ralph powiedział mi, że napisał już swój utwór. Ja powiedziałem mu, że byłem zajęty i nie mając specjalnego natchnienia, nic nie napisałem. Pokazał mi swoją wersję, prosząc o opinię, która była bardzo dobra z mojej strony, gdyż całość wydała mi się bardzo wartościowa. Powiedział mi on wtedy:
Osborn nigdy nie pochwali niczego, co ja stworzyłem, ale wymyśli 1000 krytycznych uwag z wielkiej zazdrości. O ciebie nie jest taki zazdrosny, dlatego chciałbym, abyś ty przedstawił ten utwór jako swój. Ja powiem, że nie miałem czasu i nic nie przygotowałem. Wtedy zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia.
Zgodziłem się i natychmiast przepisałem utwór, aby wyglądało, że wyszedł spod mojej ręki. Spotkaliśmy się. Watson przeczytał swój utwór. Było w nim sporo pięknych momentów, ale także dużo usterek. Osborn przeczytał swój. Był on znacznie lepszy. Ralph także to przyznał, wytykając kilka pomniejszych błędów, jednak chwaląc piękno utworu. On sam nie miał nic do przeczytania. Ja byłem bardzo skonfundowany i pragnąłem się wytłumaczyć, że miałem mało czasu na poprawki i tym podobne sprawy, jednak żadne moje wykręty nie zostały przyjęte i musiałem zaprezentować swój utwór. Przeczytałem go kilkukrotnie. Watson i Osborn poddali się rywalizacji i komplementowali mnie. Jedynie Ralph wyraził pewną krytykę i zaproponował jakieś poprawki. Ja jednak obroniłem swój tekst. Osborn wystąpił przeciwko Ralphowi, mówiąc, że ten jest tak samo marnym krytykiem, jak jest marnym poetą, więc Ralph zaprzestał dalszej dyskusji. Gdy obaj wracali razem do domu, Osborn ciągle wyrażał się pozytywnie o moim, jak myślał, dziele twierdząc, że wcześniej był zbyt powściągliwy w swojej ocenie, abym nie pomyślał, że mi pochlebia. Dodał:
Kto by się spodziewał, że Franklin jest zdolny do takiego pisania? Jaka siła, jaki ogień, jaki piękny przekaz. To jest nawet lepsze od oryginału. W zwykłej rozmowie nie wydaje się mieć takiego zasobu słów, zacina się i popełnia błędy, ale na Boga, jak on pisze!
Przy następnym spotkaniu Ralph ujawnił cały podstęp i trochę podśmiewaliśmy się z Osborna. Ta sprawa utwierdziła Ralpha w chęci zostania poetą. Robiłem wszystko, co mogłem, aby go od tego odwieść, ale on ciągle tworzył, póki nie wyleczył go z tego Pope. Stał się on jednak całkiem dobrym prozaikiem. Później napiszę o tym więcej. Jednak ponieważ mogę już nie mieć okazji do wspomnienia o pozostałej dwójce, napiszę tylko tutaj, że Watson umarł kilka lat później na moich rękach i bardzo go opłakiwaliśmy, gdyż był najlepszy z naszej czwórki. Osborn udał się do Indii Zachodnich, gdzie został znanym prawnikiem i dorobił się fortuny. Jednak tam szybko zmarł. Razem z nim uczyniliśmy sobie kiedyś przysięgę, że ten, który pierwszy umrze, jeśli tylko to możliwe, odwiedzi drugiego i przedstawi, jak się mają sprawy w tym innym świecie. Jednak nigdy nie dotrzymał on swojej obietnicy. Gubernator musiał lubić moje towarzystwo, gdyż często zapraszał mnie do swojego domu i moja przyszła drukarnia była tam wspominana, jako rzecz zupełnie pewna. Miałem wziąć od niego listy z rekomendacjami od wielu jego przyjaciół oraz list kredytowy pozwalający mi otrzymać wystarczającą sumę pieniędzy do nabycia prasy drukarskiej, czcionek, papieru i tym podobnych rzeczy. Te listy miałem odebrać przy kolejnych wizytach, ale zawsze wyznaczano mi nowe terminy, gdy już będą one na pewno gotowe. Działo się tak, aż do momentu, gdy miało nastąpić kilkukrotnie już przekładane wypłynięcie statku do Anglii. Wtedy, gdy poszedłem do gubernatora pożegnać się i odebrać listy, wyszedł do mnie jednak jego sekretarz, dr Bard, i powiedział, że gubernator jest bardzo zajęty pisaniem, ale będzie w Newcastle przed statkiem i wtedy listy zostaną mi dostarczone. Ralph, już wtedy żonaty i mający jedno dziecko, postanowił mi towarzyszyć w podróży. Myślałem, że chce on nawiązać kontakty i przywieźć pewne towary na sprzedaż, jednak później dowiedziałem się, że nie był on zadowolony z tego, jak układało mu się z żoną. Postanowił więc ją zostawić i nigdy nie wrócić. Pożegnawszy kolegów i uczyniwszy pewne obietnice Miss Reed, opuściłem Filadelfię na statku, który następnie rzucił kotwicę w Newcastle. Znajdował się tam rzeczywiście gubernator. Lecz kiedy udałem się do miejsca jego pobytu, wyszedł do mnie jego sekretarz, który w najbardziej uprzejmy sposób poinformował mnie, że gubernator nie może mnie przyjąć, bo jest zajęty niezwykle ważnymi sprawami. Przyśle jednak listy do mnie na statek. Życzy mi z całego serca szczęśliwej podróży, szybkiego powrotu i tak dalej. Wróciłem na pokład nieco zdziwiony, lecz wciąż nie mając jeszcze żadnych wątpliwości i podejrzeń. Tym samym statkiem podróżowali także pan Hamilton, znany w Filadelfii prawnik z synem, pan Denham, kupiec kwakierski oraz panowie Onion i Russell, mistrzowie hutnictwa z Marylandu. Zajmowali oni dużą kabinę, więc ja i Ralph musieliśmy zająć koje w sterówce, a ponieważ nikt na pokładzie nas nie znał, byliśmy traktowani jak zwykli pasażerowie. Jednak pan Hamilton i jego syn James, późniejszy gubernator, powrócili z Newcastle do Filadelfii, gdyż ojciec miał otrzymać olbrzymie honorarium za przyjęcie sprawy zasekwestrowanego statku. Tuż przed naszym odpłynięciem na pokład przybył pułkownik French, okazując nam wielki szacunek. Zwrócono wtedy uwagę na mnie i mego przyjaciela Ralpha. Zostaliśmy przez resztę dżentelmenów zaproszeni do dużej kabiny, gdzie były teraz wolne miejsca. Oczywiście przenieśliśmy się tamże. Wiedząc, że pułkownik French dostarczył na pokład korespondencję gubernatora, poprosiłem kapitana, by przekazał pod moją opiekę listy przeznaczone dla mnie. Odrzekł on, że wszystko jest teraz zapakowane w torbie i nie może się teraz po to udać, ale przed przybyciem do Anglii powinienem mieć okazję do ich wydostania. Na razie mi to wystarczyło i spokojnie kontynuowaliśmy naszą podróż. W kabinie zebrało się zupełnie miłe towarzystwo i przyjemnie spędzaliśmy tam czas, mając dodatkowo do dyspozycji zapasy pana Hamiltona. W czasie tej wyprawy zawarłem przyjaźń z panem Denhamem, którą kontynuowaliśmy w późniejszym życiu. Sama podróż nie należała do najprzyjemniejszych, ze względu na ciągle złą pogodę. Kiedy wypłynęliśmy na kanał, kapitan dotrzymał swojego słowa i pozwolił mi przejrzeć listy gubernatora. Nie znalazłem żadnego, który był skierowany pod moją opiekę. Wybrałem 6 lub 7, które mogły być listami polecającymi, zwłaszcza, że jeden z nich był skierowany do Basketa, królewskiego drukarza, inny do pewnego sprzedawcy papieru. Przybyliśmy do Londynu 24 grudnia 1724 roku. Najpierw spotkałem się ze sprzedawcą papieru, dostarczyłem mu list od gubernatora Keitha. Powiedział mi, nie znam takiej osoby. Jednak po otwarciu listu zakrzyknął, o, to od Riddlesdena. Przekonałem się ostatnio, że to skończony łot. Nie chcę mieć z nim nic wspólnego, ani otrzymywać od niego listów. Mówiąc to, oddał mi list i odwrócił się, aby zająć się następnymi klientami. Byłem bardzo zdziwiony, że nie są to listy od gubernatora. Po pewnym zastanowieniu i rozważeniu wszystkich okoliczności zacząłem w końcu wątpić w jego szczerość i uczciwość. Odszukałem mojego przyjaciela Denhama i opowiedziałem mu o całej sprawie. On opowiedział mi o charakterze Keitha, dodając, że nie ma szansy, aby gubernator napisał jakiś list w mojej sprawie. Nikt go nie znał. Nie polegał na nim w najmniejszych sprawach, a na wspomnienie listu kredytowego Denham roześmiał się, mówiąc, że Keith nie mógł w żaden sposób wystawić takiego listu z powodu braku takich pieniędzy. Na moje wątpliwości, co powinienem teraz zrobić, doradził mi, abym poszukał zatrudnienia w swojej branży. U tutejszych drukarzy nabierzesz doświadczenia, które zaprocentuje po powrocie do Ameryki. Wiedzieliśmy obaj, tak samo jak sprzedawca papieru, że adwokat Riddlesdena jest kanalią. Przez współpracę z nim ojciec panny Reed stracił połowę swojego majątku. Z jego listu wynikało, że istnieje tajny plan zaszkodzenia Hamiltonowi, który miał z nami przypłynąć, i zamieszany był w to także Keith. Denham, który będąc przyjacielem Hamiltona, uważał, że powinien on zapoznać się z całą sprawą. Dlatego gdy Hamilton przyjechał niedługo później do Anglii, trochę z resentymentów i chęci zaszkodzenia Keithowi i Riddlesdenowi, a trochę z chęci pomocy Hamiltonowi, poczekałem na niego i przekazałem mu list. Podziękował mi bardzo wylewnie, gdyż były to dla niego bardzo ważne informacje. Od tego czasu stał się moim przyjacielem, co bardzo mi się przydało przy wielu okazjach. Co jednak powinniśmy sądzić o gubernatorze tak okropnie traktującym i narażającym biednego, nieświadomego chłopca? Taki był jego zwyczaj. Chciał on zadowolić wszystkich, a nie mając nic do zaoferowania, dawał ludziom wielkie obietnice. Tak w ogóle to był bardzo rozsądny człowiek, dobry pisarz i całkiem niezły dla ludzi gubernator. Może tylko nie dla właścicieli ziemskich, których prośby często ignorował. Wiele z najlepszych praw było jego autorstwa lub zostało za jego rządów wprowadzonych. Ralph i ja byliśmy nierozłącznymi towarzyszami. Zamieszkaliśmy razem w Little Britain, płacąc 3 szylingi i 6 pensów za tydzień. Na tyle było nas stać. Ralph odnalazł jakichś swoich krewnych, lecz byli oni bardzo biedni i nie mogli mu pomóc. Dopiero teraz zwierzył mi się on z zamiaru pozostania w Londynie i niepowracania do Filadelfii. Nie dysponował on żadnymi pieniędzmi. Wszystko, co udało mu się zebrać, pochłonęła jego podróż. Ja miałem 15 pistoli, więc pożyczał on czasem ode mnie, aby móc przetrwać. W czasie, gdy rozglądał się za pracą. Jego pierwszym pomysłem było udanie się do teatru, gdyż uważał, że będzie dobrym aktorem. Jednak Wilkes, który go przesłuchiwał, powiedział mu, aby zapomniał o takiej pracy, gdyż nie jest możliwe, aby odniósł w niej sukces. Wtedy zaproponował Robertsowi, wydawcy z Paternoster Row, że będzie dla niego redagował cotygodniową gazetę, taką jak Spectator. Jednak Roberts nie zgodził się na jego warunki. Następnie chciał zatrudnić się jako kopista u sprzedawców i prawników z Temple, ale nie znalazł tam wolnego miejsca. Ja natychmiast zacząłem pracę u Palmera w ówcześnie bardzo znanej drukarni w Bartholomew Close, gdzie pracowałem prawie rok. Starałem się być oszczędny, jednak razem z Ralphem spędzaliśmy miło czas na sztukach i innych przyjemnych rozrywkach. Razem wydaliśmy wszystkie moje pistole i żyliśmy z dnia na dzień. Wydawało się całkiem zapomnieć o żonie i dziecku, a także stopniowo przestawałem pamiętać o moich przyrzeczeniach danych pannie Reed, do której wysłałem tylko jeden list, w którym oświadczyłem, że szybko nie wrócę. To był kolejny wielki błąd w moim życiu, który chciałbym naprawić, gdybym tylko mógł żyć jeszcze raz. W związku z naszymi wydatkami ciągle nie miałem wystarczającej sumy na opłacenie drogi powrotnej. U Palmera pracowałem przy składaniu drugiej edycji Religii Przyrody Williama Wollastona. Niektóre z jego twierdzeń wydawały mi się dobrze uzasadnione, więc napisałem małe metafizyczne dzieło, gdzie o tym wspomniałem. Nazwałem je Rozprawa o wolności i konieczności oraz przyjemności i cierpieniu. Zadedykowałem rozprawę memu przyjacielowi Ralphowi i wydrukowałem mały nakład. Dzięki temu pan Palmer zaczął traktować mnie jako młodego człowieka o dużych zdolnościach. Pomimo tego, że ostro zaprotestował przeciwko tezom zawartych w mojej pracy, które jemu wydawały się obrzydliwe. Wydrukowanie tego dzieła było kolejnym z moich błędów. Mieszkając w Little Britain, poznałem tam niejakiego Wilcoxa, księgarza, którego sklep znajdował się tuż obok. Posiadał on dużą kolekcję używanych książek. Bibliotek wypożyczających książki jeszcze wtedy nie było, jednak uzgodniliśmy pewne sensowne warunki, już zapomniałem jakie, pod którymi mogłem pożyczać, czytać i zwracać dowolne książki. To była dla mnie pożyteczna sprawa i korzystałem z tego tak często, jak mogłem. Mój pamflet wpadł w ręce pewnego chirurga, niejakiego Lyonsa, autora książki Nieomylność ludzkiego osądu, z którym się zaprzyjaźniłem. Lyons miał o mnie bardzo dobre zdanie i często dyskutowaliśmy na poważne tematy w piwiarni Horns na Cheapside. Przedstawił on mnie doktorowi Bernardowi de Le Mandeville, autorowi bajki o pszczołach, który miał tam swój klub i był w nim duszą towarzystwa, będąc bardzo rozrywkowym człowiekiem. Lyons przedstawił mnie także doktorowi Pembertonowi, a w kawiarni Batson, a ten obiecał mi sposobność poznania przy jakiejś nadarzającej się okazji Sir Isaaca Newtona, czego bardzo gorąco pragnąłem, co niestety jednak nigdy się nie spełniło. Nasz przyjaciel Benjamin Franklin już poszedł spać, a my wracamy do Bayerów Maxa. Dzięki, że słuchaliście, mam nadzieję, że się podobało. Będziemy się słyszeć jeszcze w szóstej, kolejnej części autobiografii Benjamina. No i mam nadzieję, że macie fajne dni. Życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia. Do usłyszenia.